GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Witam Państwa w programie GPS. Dziś rozmawiamy o stanie Unii. Moim i Państwa gościem jest profesor Andrzej Podraza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przed przerwą rozmawialiśmy o słabych i silnych stronach Unii Europejskiej w kontekście wydarzeń z ostatnich kilkudziesięciu godzin i eksplozji nitki Nord Stream. Pojawia mi się tutaj też jeszcze jeden konieczny wątek, to znaczy słabość Unii Europejskiej polegająca na ogromnym uzależnieniu energetycznym. Panie profesorze, Unia Europejska to projekt, który pod różnym szyldem oczywiście, bo wcześniej były wspólnoty, trwa 70 lat. Czy pana nie dziwi skala uzależnienia energetycznego i pewnego rodzaju błoga nieświadomość, że po drugiej stronie mamy do czynienia z politykiem, który jest w stanie złamać każdy temat tabu?
Znaczy, jest to oczywiście zdumiewające z jednej strony, z drugiej strony nie. Jeżeli popatrzymy na realia, w których funkcjonujemy, w których funkcjonuje Unia Europejska, pamiętajmy o tym, że oczywiście to uzależnienie energetyczne od dostaw surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej, z którym już jakby nie mamy tak do czynienia, to wynikało przede wszystkim z błędnej polityki Republiki Federalnej Niemiec. A jednak Niemcy to jest główne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Oczywiście możemy mówić, że tutaj oczywiście wszystkie państwa są sobie równe i tak dalej, ale jednak jeżeli popatrzymy na wielkość Niemiec, zarówno wielkość populacji, jak i znaczenie gospodarcze, to jest to oczywiście wiodąca gospodarka. Gospodarka, która po to, żeby się rozwijać, potrzebowała taniego gazu. Mhm. Taniego gazu z Rosji. Rosja ten tani gaz dostarczała. I oczywiście błędem była polityka, którą rozpoczął Gerhard Schröder, który najpierw podpisał oczywiście tuż przed odejściem ze stanowiska kanclerza Niemiec, podpisał umowę na budowę Nord Stream 1. Później został oczywiście szefem rady nadzorczej firmy, która to budowała, więc to taka korupcja polityczna. Zresztą nie tylko w odniesieniu do niego, ale jakbyśmy popatrzyli na innych polityków francuskich, austriackich, opłacanych przez Putina, to oczywiście tutaj ta lista jest o wiele dłuższa. Później konsekwentnie ta linia Gerharda Schrödera była kontynuowana przez Angelę Merkel, która pomimo tego, że były ostrzeżenia, o których zresztą tutaj ostatnio mówiła też w tym orędziu o stanie Unii przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, były ostrzeżenia ze strony Polski, państw bałtyckich, które nie były wysłuchiwane przez Niemcy i przez Unię Europejską, twierdziła, że budowa Nord Stream 1, Nord Stream 2 jest tylko i wyłącznie przedsięwzięciem biznesowym. Natomiast oczywiście to, że Nord Stream 2 i Nord Stream 1 zostały zbudowane, o wiele taniej można byłoby chociażby zbudować lądową nitkę, czyli rurociąg jamalski drugi, który szedłby między innymi przez terytorium Polski. Tego nie zrobiono, bo tutaj wiadomo, Niemcy kalkulowały, że Putin będzie się zachowywał dosyć rozsądnie, że jest zainteresowany kapitałem niemieckim i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście tutaj te środki finansowe są bardzo znaczące, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu, które uzyskuje te środki za sprzedaż gazu i ropy. Więc nie wzięto pod uwagę kalkulacji Putina, że Putin jednak prowadzi politykę neoimperialistyczną, że dążył do tego, aby ominąć Ukrainę, żeby ominąć Polskę, jeżeli chodzi o dostarczanie gazu, po to, żeby mieć wolną rękę, oczywiście, jeżeli chodzi o ewentualną agresję wobec Ukrainy czego oczywiście, tak jak wiemy, niestety dokonał. Więc to uzależnienie wynikało przede wszystkim z takiej dosyć ślepej polityki Angeli Merkel. To przyznał chociażby obecny prezydent Steinmeier, który był też ministrem w rządzie Angeli Merkel, że jednak to nie była dobra polityka teraz. I Ursula von der Leyen, która była ministrem obrony w rządzie Angeli Merkel, mówiła, że nie słuchano ostrzeżeń ze strony państw bałtyckich, ze strony Polski, co do tych rzeczywistych intencji Putina. Natomiast sama Angela Merkel, tak jak wiemy, jest całkowicie zadowolona z własnej polityki i twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Więc uzależnienie energetyczne wynikało po prostu z polityki Niemiec, z polityki państwa, które jest najważniejszym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Niestety tutaj te głosy chociażby z naszej strony nie były wysłuchiwane.
To bardzo ważne konstatacje. Mamy zatem Unię Europejską, która jest w jakiś sposób dzisiaj ofiarą naiwnej, krótkowzrocznej polityki i wiary w to, że Rosję, wielkie mocarstwo, przynajmniej na papierze, prowadzi do modernizacji Władimir Putin. O Putinie, Rosji Putina mówiliśmy kilka tygodni temu. Dziś koncentrujemy się jednak wyłącznie na Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, która jest mocarstwem cywilnym, ma pewien potencjał przyciągania inwestycji. Przede wszystkim jest dużym rynkiem, 450 milionów obywateli Unii Europejskiej. Bardzo duża liczba, około 80 umów handlowych, inwestycyjnych z różnymi partnerami na świecie. Unia, która promuje świat pokojowy, bo jest sama w sobie, o czym mówiliśmy w pierwszej części, projektem pokojotwórczym, nawet jeśli to narracja ekonomiczna była wiodąca na początku i z różnych przyczyn, o czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, nie przerodziło się to jeszcze w integrację polityczną w dziedzinie polityki zagranicznej chociażby, ale ta właśnie Unia, panie profesorze, ona nawet jeśli jest uzależniona i dzisiaj oczywiście to jest w dużej mierze musztarda po obiedzie, musztarda dijońska można byłoby powiedzieć, wątpliwa satysfakcja dla Warszawy, dla Wilna, dla Rygi, Tallina, ale coś zaczęło się dziać. Ta Unia jednak od kilku lat bardzo wyraźnie zaczyna budować swoją globalną strategię. To znaczy chce epatować tą przestrzenią stabilności, bo taką niewątpliwie jest, jeśli chodzi o brak realnego zagrożenia wojny, powiedzmy, francusko-niemieckiej, czy wojny Polski z Niemcami i tak dalej. Panie profesorze, ta globalna strategia Unii Europejskiej, gdybyśmy mieli się tutaj na chwilę zatrzymać i przedstawić naszym słuchaczom jej główne założenia, jaki ma pomysł Unia Europejska na otaczający ją świat, ten bliski i ten dalszy.
Tutaj wydaje mi się, że trzeba by sięgnąć niejako do początków koncepcji globalnej Unii Europejskiej, tej strategii globalnej Unii Europejskiej, bo pierwszy dokument, który w tym zakresie został przyjęty, to był dokument z roku 2003 i Europa w lepszym świecie. I to była wyraźna kontra wobec doktryny Busha. Doktryny Busha, która zrodziła się po atakach z 11 września 2001 roku. Doktryna Busha, która była krytykowana przez państwa europejskie, zresztą nie tylko przez państwa europejskie.
Przypomnijmy, panie profesorze, naszym słuchaczom ideę doktryny Busha.
Jeżeli chodzi o doktrynę Busha, to była to doktryna działań jednostronnych, wyprzedzających też bardzo często w sytuacji zagrożenia interesu amerykańskiego. Ona oczywiście tutaj zrodziła się w sytuacji tego ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone i chodziło tutaj przede wszystkim o walkę z terroryzmem poprzez działania wyprzedzające. No, między innymi ta doktryna doprowadziła do inwazji amerykańskiej w Iraku, która była generalnie rzecz biorąc przede wszystkim krytykowana przez takie państwa jak Niemcy i Francja, bo oczywiście niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej wzięły w niej udział. Natomiast oczywiście jakby odpowiedzią Unii Europejskiej było pokazanie jakby innego sposobu myślenia, w jaki sposób powinien być kształtowany ten nowy porządek międzynarodowy. Tak obrazowo można by tutaj nawiązać do słów takiego analityka amerykańskiego Roberta Kagana, który mówił o tym, że Europejczycy są z Wenus, a Amerykanie z Marsa, czyli chodzi tutaj o to, że Amerykanie oczywiście używają przede wszystkim siły militarnej po to, żeby rozwiązywać problemy światowe, natomiast no, Europejczycy w zupełnie inny sposób działają. I to, co w tym pierwszym dokumencie się znalazło, później ono, te elementy zostały rozwinięte w tym dokumencie z roku 2018, to generalnie rzecz biorąc chodziło tutaj o to, żeby tworzyć pewien porządek międzynarodowy oparty na tak zwanym efektywnym multilateralizmie, czyli chodziło tutaj o współpracę pomiędzy różnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych, państwami, pomiędzy różnymi państwami, które no, mają wpływ na to, co się dzieje na świecie, czyli tworzenie ram współpracy. No, to jest jakby różnica z doktryną Busha, bo w doktrynie Busha no, oczywiście współpraca też jest możliwa z innymi państwami, ale to Amerykanie mieli podejmować decyzje, czy akurat określone działania militarne miały mieć miejsce. I jeżeli zagrożony był interes amerykański, to oczywiście tutaj zupełnie nie patrzono na zdanie nawet tych najbliższych partnerów europejskich. Tutaj jest inna koncepcja. Innym takim elementem, który oczywiście jakby różnicował te dwa podejścia, to było przede wszystkim zwrócenie dużej uwagi na oparcie tego porządku międzynarodowego na prawie międzynarodowym. W no, doktrynie Busha, jeżeli prawo międzynarodowe istnieje, ale jeżeli jesteśmy zagrożeni, to możemy to prawo międzynarodowe pogwałcić, no to jakby nie mieściło się w tym myśleniu europejskim. Także oczywiście tworzenie tego porządku międzynarodowego opartego na określonych wartościach. To jest też taki element, który tutaj różnicował to podejście europejskie od podejścia amerykańskiego.
Amerykanie to wówczas oczywiście konserwatyści, manichejska wizja świata, prawda? Dobrzy, źli, walczymy, niesiemy cywilizację. No, Europa jednak bardziej zniuansowane podejście, prawda? Co widać przecież chociażby, jeśli chodzi o podejście do zerwania przez Donalda Trumpa umowy z Iranem. Europa była tutaj dużo bardziej ostrożna, mówiła, że poczekajmy, bo możemy zradykalizować ajatollahów. A zatem wróćmy do tych głównych elementów charakteryzujących globalną strategię. Jakże różnych od doktryny Busha, przypomnę tylko oczywiście, że Bush przeszedł już do historii. Mamy nowe rozdanie w Białym Domu, do którego jeszcze pewnie będziemy nawiązywać. No ale główne jeszcze pozostałe elementy charakteryzujące to europejskie podejście, percepcję świata.
Tutaj jeszcze tylko takie jedno dopowiedzenie, mianowicie, bo oczywiście mówimy o tych różnicach pomiędzy podejściem amerykańskim i europejskim, ale też pamiętajmy o tym, że w dużej mierze to może nie wynika tylko i wyłącznie z innego sposobu myślenia, jakkolwiek oczywiście ten inny sposób myślenia próbowałem tutaj scharakteryzować, ale wynika także z różnicy potencjałów. Ten potencjał militarny amerykański i europejski, no to jest tutaj naprawdę potężna przepaść pomiędzy tym, co mogą Amerykanie i co mogą Europejczycy. I bardzo często w takich rozważaniach podkreśla się, że właśnie zwracanie większej uwagi na prawo międzynarodowe, na te normy postępowania i tak dalej, to wynika po prostu z tego, że Europejczycy nie posiadają określonego potencjału militarnego i wobec tego nie mogą jakby obudować tej własnej strategii międzynarodowej tym, co mają Amerykanie, czyli po prostu potencjałem militarnym, no bo oczywiście pamiętajmy o tym, że gdzieś tam ponad 1/3 wydatków światowych to są, jeżeli chodzi o wydatki militarne, to są wydatki amerykańskie i tutaj żadne państwo europejskie, nawet jeżeli weźmiemy wszystkie razem wzięte, nie mogą nawet konkurować z wydatkami amerykańskimi. Oczywiście, jeżeli chodzi o to podejście europejskie, tutaj akurat w tym wypadku nie byłoby aż tak dużej różnicy z obecnym prezydentem amerykańskim Joe Bidenem, bo warto by tutaj wspomnieć o kwestii promocji demokracji. To jest, jakkolwiek promocja demokracji jest jakby takim elementem, który pojawia się w myśleniu amerykańskim już bardzo dawno, nawet i w doktrynie Busha, tylko że tam ta promocja demokracji miała się odbywać przy pomocy siły militarnej. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na tą europejską wersję promocji demokracji, to ona jest jakby bardziej zbliżona do tego myślenia, które jest tożsame z myśleniem Joe Bidena, czyli tutaj rozprzestrzenianie wartości demokratycznych, dążenie do tego, żeby ten świat był taki, jakbyśmy tutaj brali pod uwagę chociażby słowa Woodrow Wilsona, taki bezpieczny dla demokracji, czyli bo jeżeli rozszerzamy wartości demokratyczne, to oczywiście w jakiejś mierze niwelujemy potencjalne źródła konfliktów, które mogą nam w jakiejś mierze zagrozić. To jest jakby ten sposób myślenia, który jest widoczny w tym podejściu europejskim, ale też jest widoczny w tym podejściu, które gdzieś tam ma swoje źródła Woodrow Wilsona, a widoczny jest teraz bardzo wyraźnie u Joe Bidena, bo on też w dużej mierze, w szczególności przed tym konfliktem w Rosji, bo teraz jest jakby na Ukrainie, jeżeli chodzi o agresję Rosji na Ukrainę, to oczywiście, bo jest zaprzątnięty tym problemem, to wcześniej oczywiście bardzo mocno akcentował kwestię rozprzestrzeniania wartości demokratycznych na świecie. Oczywiście też kwestia rozwijania relacji z poszczególnymi państwami, budowania partnerskich relacji i tak dalej, i tak dalej. To są też te elementy, które w tej globalnej strategii są widoczne. Ale te wcześniej, o których powiedziałem, to są jakby takie najważniejsze, czyli przede wszystkim tworzenie takiego porządku międzynarodowego, który oparty jest na prawie międzynarodowym i na określonych normach, które są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania takiego porządku międzynarodowego, w ramach którego rozwijany byłby system demokratyczny w poszczególnych państwach i także jeżeli chodzi o rozwój tej gospodarki rynkowej.
Dziękuję bardzo. Mamy zatem zarysowaną globalną strategię Unii Europejskiej, która nie ma specjalnie dużo zasobów wojskowych, politycznych. Pamiętam sprzed kilkunastu lat cytat Lorda Robertsona, sekretarza generalnego NATO, mówiący o tym, że Unia Europejska jest militarnym pigmejem, z całym szacunkiem dla tej grupy etnicznej. To nadal jest konstatacja prawdziwa. Między innymi wydaje się spowodowana przez kolejny fenomen w rozumieniu stabilizacji sytuacji w Europie, czyli organizację Paktu Północnoatlantyckiego, który rozwija się przecież równolegle do integracji europejskiej i jednocześnie jakby zdejmował to brzemię obowiązku, by zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Oczywiście dzisiaj mówimy o tandemie mniej lub bardziej. Stany Zjednoczone jako jeden przyczółek świata liberalnego, drugi Europa. Pamiętamy, że jeszcze kilka lat temu nie było to wcale takie oczywiste, kiedy w Białym Domu zasiadał Donald Trump, nazywając NATO organizacją przestarzałą. Wtórował mu przecież zresztą kilka lat później Emmanuel Macron, mówiąc o śmierci mózgowej NATO. No, dziś chyba nikt w Europie nie wyobraża sobie, by wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, rezygnować z NATO. No ale właśnie na obrzeżach NATO, a w zasadzie nie do końca, bo przecież gro państw Unii Europejskiej, panie profesorze, łączy członkostwo w NATO z członkostwem w Unii Europejskiej. No wyraźnie pojawia się w ostatnich latach, nawet jeśli Unia Europejska jest militarnym pigmejem i jej główne zasoby to gospodarka, to atrakcyjność rozumiana w sensie kultury, ekonomii, to pojawia się hasło autonomii strategicznej. I to mnie osobiście bardzo ciekawi, jakiej autonomii strategicznej. Dobrze, strategia, najprostsza jej definicja, Basil Little Heart, to wykorzystanie zasobów militarnych dla polityki. No, tych zasobów w zasadzie nie mamy. O jakiej autonomii możemy mówić, panie profesorze, w przypadku Unii Europejskiej?
No, o jakiej autonomii możemy mówić, to należałoby spytać tych, którzy o niej mówią. Aha. Dlatego, że pojęcie autonomii strategicznej Unii Europejskiej jest takim pojęciem, które może być rozumiane różnorako. Jeżeli byśmy zapytali polityków francuskich, także wspomnianego Emmanuela Macrona, który w 2019 roku mówił właśnie o tej śmierci mózgowej NATO, a jeżeli byśmy jeszcze sięgnęli do prezydenta de Gaulle'a, to oczywiście ci politycy dążyli, no bo teraz już oczywiście Emmanuel Macron w związku z agresją Rosji na Ukrainę jakby zmienił też swoje stanowisko.
Zapuścił troszkę brodę.
Tak, zdecydowanie, więc ci politycy oczywiście francuscy dążyli do tego, żeby w dużej mierze ograniczyć rolę Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim poprzez ograniczenie znaczenia NATO. No, pamiętajmy o tym, że generał de Gaulle w 1966 roku doprowadził do tego, że Francja wyszła ze zintegrowanej struktury militarnej NATO. Powróciła dopiero w XXI wieku.
W 2009 roku.
Tak, generalnie tak. No i między innymi doprowadził do tego, że chociażby wyrzucił sekretariat generalny NATO z Paryża i wtedy on przeniósł się do Brukseli. Dlatego, że ta polityka, którą prowadził de Gaulle, była taką polityką antyamerykańską, no oczywiście w tym rozumieniu, żeby ograniczyć wpływy amerykańskie na kontynencie europejskim, żeby Francuzi mieli więcej do powiedzenia. Więc to jest jakby jedno rozumienie tej autonomii. Autonomii, w której Unia Europejska współcześnie byłaby niejako rywalem NATO, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście, jeżeli byśmy popatrzyli na to, na inne państwa członkowskie, łącznie z Polską, jeżeli byśmy popatrzyli na to, co możemy wyczytać z dokumentów, jak określane są relacje pomiędzy Unią Europejską a NATO, to generalnie rzecz biorąc możemy mówić tutaj o pewnym podziale pracy przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu NATO. Mhm. Bo jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa europejskiego czy transatlantyckiego, no to absolutny priorytet ma NATO. To w dokumentach jest między innymi wyrażone w taki sposób, że okej, Europejczycy mogą chociażby rozwijać, nie wiem, misje pokojowe, ale tylko wtedy, kiedy NATO nie jest zainteresowane, co należy czytać, kiedy Amerykanie nie są zainteresowani. Jeżeli Amerykanie są zainteresowani, no to jakby Europa nie ma tutaj nic do powiedzenia i to już jest widoczne, bo jakby ta współczesna dyskusja na ten temat rozpoczęła się na przełomie lat 80. i 90., wtedy, kiedy jeszcze istniała no, taka ulubiona przeze mnie organizacja międzynarodowa Unia Zachodnioeuropejska, która wtedy się bardzo mocno reformowała. Ja pamiętam jeszcze, bo akurat pracowałem wtedy w Londynie i miałem kontakty z sekretariatem generalnym Unii Zachodnioeuropejskiej. To był malutki budyneczek, gdzieś tam koło Hyde Parku można było pójść nieco dalej do ambasady niemieckiej. Ogromny, ogromny budynek. Natomiast wtedy był tam wspaniały sekretarz generalny Wim van Eekelen. Oczywiście on jakby tutaj wykonywał no, to, co zadecydowały państwa członkowskie, ale wtedy ta Unia Zachodnioeuropejska się zmieniała.
Przypomnijmy, że mówimy tutaj o sojuszu wojskowym.
Tak, to był Europejski Sojusz Wojskowy, który przez wiele, wiele lat był taką śpiącą królewną, która nic nie robiła. Później właśnie na przełomie lat 80. i 90. się ożywiła. Zaczęła między innymi realizować tak zwane misje petersberskie, czyli misje pokojowe. No ale później koniec końców została całkowicie wchłonięta ta Unia Zachodnioeuropejska przez Unię Europejską. Łącznie, o czym nikt nie mówi, łącznie z gwarancjami bezpieczeństwa, bo one były zapisane w tak zwanym zmodyfikowanym traktacie brukselskim, a teraz są zapisane w traktacie o Unii Europejskiej. W traktacie o Unii Europejskiej mamy gwarancję bezpieczeństwa. Jakkolwiek trzeba by sobie zadać pytanie i to jest jakby też odpowiedź o granicę tej autonomii strategicznej. Mianowicie i w przeszłości, i współcześnie. I które gwarancje bezpieczeństwa mają większe znaczenie? Czy te zapisane w traktacie o Unii Europejskiej, czy te nieautomatyczne zapisane w traktacie waszyngtońskim, północnoatlantyckim? No, generalnie rzecz biorąc wiadomo, że to, co jest zapisane w traktacie waszyngtońskim ma o wiele większe znaczenie, dlatego że tam mamy Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które mają określony potencjał.
Choć literalnie ta klauzula sojusznicza zawarta w traktacie o Unii Europejskiej jest bardziej, powiedziałbym, rygorystyczna, zdecydowanie bardziej rygorystyczna niż słynny artykuł 5. A zatem autonomia strategiczna w rozumieniu uniezależnienia się od takiej czy innej woli decyzji Waszyngtonu, biorąc pod uwagę koniunkturę wyborczą i to, że nie wiemy, kto będzie zasiadał w Waszyngtonie za lat 5-10, czyli w ten sposób należałoby tę autonomię strategiczną rozumieć jako chyba raczej podział obowiązków.
Podział obowiązków, absolutnie. Jakkolwiek oczywiście, jeżeli popatrzymy chociażby na te współczesne działania tam zawarte w ramach Kompasu Europejskiego i tak dalej, to no, nie wygląda to zbyt optymistycznie. To znaczy, no, nie mamy tam takich działań podejmowanych, które mogłyby w sytuacji kryzysowej, tak jak z którą mamy teraz do czynienia, to, że Unia Europejska byłaby gwarantem naszego bezpieczeństwa. Bo nawet jeżeli weźmiemy chociażby to, co tutaj było powiedziane, te zapisy dotyczące właśnie gwarancji bezpieczeństwa, nie ma znaczenia, że ten zapis w traktacie Unii Europejskiej z punktu widzenia prawnego jest mocniejszy niż zapis w artykule 5. Tak samo zresztą było w traktacie, zmodyfikowanym traktacie brukselskim, który doprowadził do powstania UZE. Znaczenie ma to, gdzie jest realna siła i gdzie jest państwo, które chce z tej siły skorzystać w sytuacji kryzysowej. To jest rzecz najważniejsza. No ja pamiętam taką karykaturę, która kilka lat temu gdzieś tam się pojawiła, gdzie mamy żołnierza amerykańskiego, który idzie gdzieś tam walczyć, a z drugiej strony mamy, no wtedy była Angela Merkel, mieliśmy prezydenta Francji, którzy patrzą na tego żołnierza amerykańskiego i dyskutują, próbują uzgodnić wspólne stanowisko. I to jest właśnie ten realny problem. Mamy w NATO przywództwo amerykańskie, i dzięki temu przywództwu, no dzięki Bogu, mamy to wsparcie dla Ukrainy, bo to jest wsparcie i NATO, i Stanów Zjednoczonych. No, natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, to oczywiście widzimy, że Unia Europejska tutaj wprowadza sankcje, natomiast nie słyszymy o żadnych spektakularnych działaniach militarnych Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kryzys ukraiński. Więc generalnie rzecz biorąc, rola Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o autonomię strategiczną, jest taką rolą wynikającą z podziału obowiązków, ale jest to taka rola pomocnicza. Jeżeli no, coś tam się znajdzie, czym Amerykanie nie są zainteresowani, to wtedy coś tam Unia Europejska może zrobić, ale jednak bezpieczeństwo to są Stany Zjednoczone, to jest NATO i miejmy nadzieję, że w przyszłości też będziemy mieli do czynienia z przywództwem amerykańskim.
Dziękuję bardzo.